Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Jest nowa szefowa Polskiej Agencji Kosmicznej, to Marta Ewa Wachowicz. Jakie wyzwania przed nową szefową, między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę, a także o tym, że przed nami długi weekend, choć dla niektórych ten weekend może trwać już albo od Wielkiego Piątku, albo od minionego poniedziałku. Jakie skutki długich weekendów dla firm i dla gospodarki? A poza tym, jaki gdański Intel zapowiadanych zmianach, czego mogą spodziewać się pracownicy i jak zmiany mogą wpłynąć na otoczenie, czy też na branżę IT lub innych branż korzystających z IT w Trójmieście. Co dalej z realizacją ESG, czy gospodarka, porty, firmy będą mniej zielone i polski nadzór nad euroterminalem Sławków, na ile to ważne i jakie mogą wynikać z tego skutki. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście: Wioletta Kakowska-Mering, dziennikarka ekonomiczna portalu trójmiasto.pl, Ewa Sowińska, członkini Rady Nadzorczej Orlenu, biegła rewidentka ESO Audit, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczynamy od nominacji na nową szefową Polskiej Agencji Kosmicznej, w skrócie Polsa. Została nią wczoraj Marta Ewa Wachowicz. Zastąpiła na tym stanowisku Marcina Mazura, który pełnił obowiązki prezesa po odwołaniu w marcu tego roku prezesa Grzegorza Wrochny. Nowa pani prezes Marta Ewa Wachowicz ma wykształcenie w obszarze badań kosmicznych. Jest doktorem nauk fizycznych w dziedzinie fizyki kosmicznej w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauki. Właściwie bardzo, bardzo dużo innych rzeczy mogłabym tutaj wymieniać i to by trochę czasu zajęło, więc na początek pytanie do pana profesora związanego najbardziej z kosmicznymi sprawami, bo pan profesor jest przecież prezesem Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. W związku z tym, jakie wyzwania przed Polską Agencją Kosmiczną, no i przed nową panią prezes, co tutaj trzeba zrobić, żeby ta organizacja, ta struktura sprawnie działała, no i wynosiła nasze firmy w kosmos?
Pani doktor Wachowicz nie jest nową właściwie panią prezes, bo już uczestniczyła w tworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej. Wie o tym, że kierownictwo czy centrala Polskiej Agencji Kosmicznej znajduje się w Gdańsku.
To będzie tutaj przyjeżdżać,
tak,
mamy nadzieję.
I zna nasze dokonania. Ja jestem członkiem Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, a ta Komisja Nauk Kosmicznych to była pierwsza Komisja Nauk Kosmicznych, która zajmowała się nie tylko naukami kosmicznymi, ale właśnie transferem wiedzy między praktyką i nauką. I co roku organizowaliśmy i organizujemy 4 konferencje i seminaria, na których łączymy naukę, technologię, technikę i też promujemy młodych ludzi w obszarze technologii kosmicznych. Więc pani prezes ma dobre zaplecze, mamy dobrą wiedzę, mniej pieniędzy, bo pieniądze są z budżetu, ale na pewno utrzymujemy kontakt ze światem, jeśli chodzi o najnowsze technologie, w zakresie naszych możliwości, także jeśli chodzi o naukę i badania kosmiczne. Podkreślam, że my w obszarze nauk kosmicznych i praktyki prowadzimy badania nie tylko związane z technologiami, i tutaj pani dyrektor Wachowicz ma nasze istotne wsparcie, ale także w zakresie prawa kosmicznego, które zbiera doświadczenia i przenosi wiedzę z prawa morskiego. Prawo morskie też to jest obszar przestrzeni ogólnodostępnej, międzynarodowej. Także ubezpieczeń kosmicznych, które wykorzystują doświadczenia z ubezpieczeń morskich. I bardzo istotne, my promujemy młodych. Młodzi mają technologię, wiedzę i umiejętności i chęć uczestniczenia w rozwoju technik i technologii kosmicznych. Natomiast pani dyrektor wchodzi w bardzo ciekawy i istotny czas aktywności, ponieważ niedługo polski kosmonauta poleci w zespole, tak, będzie w przestrzeni kosmicznej, ale chodzi o to, to nie chodzi tylko o człowieka. On jest delegowany tam z określonymi badaniami prowadzonymi przez polskie ośrodki związane z kosmosem i polskie firmy, które zajmują się tą działalnością. Więc pani dyrektor wchodzi w dobrym momencie i z dobrym doświadczeniem w zarządzanie Polską Agencją Kosmiczną.
No i miejmy nadzieję, że ponieważ teraz na nowoczesne technologie też Unia Europejska stawia, więc miejmy nadzieję, że znajdzie się więcej pieniędzy na badania związane właśnie z przestrzenią kosmiczną i z przemysłem kosmicznym, a polskie firmy sobie, nie mamy ich wiele związanych z przemysłem kosmicznym, bo około tylko 40 ściśle jest związanych z Polską, a około 400 jest takich około współpracujących, ale są to bardzo mądre firmy, robiące niesamowite rzeczy i mam nadzieję, że będziemy też mieli możliwość chwalenia ich i w tej audycji. A do pani chciałam zwrócić się z pytaniem, na ile szefowa kobieta, wiemy, że kobiety są zdyscyplinowane, są wieloczynnościowe, że tak to nazwę, innego słowa mi zabrakło, że ona będzie w stanie zrobić porządek i nie będzie dochodziło do takich sytuacji w Polskiej Agencji Kosmicznej, że spadają nam z nieba rupiecie Ilona Maska, a my o tym nie wiemy i nie jesteśmy w stanie nikogo wcześniej o tym powiadomić.
Znaczy ja chciałam powiedzieć, że przede wszystkim gratuluję, bo dla mnie to kosmiczna wiadomość, że na czele właśnie Polskiej Agencji Kosmicznej jest kobieta. Trzymam kciuki. Nie ukrywam, że temat nie jest mi bliski, więc ta wiadomość, o której pani redaktor się powiedziała, zachęci mnie do zgłębienia się, do zapoznania z tym, czym się zajmuje Polsa. No i mam nadzieję właśnie, że ta zadaniowość kobiet i skrupulatność spowoduje to, o czym pani redaktor powiedziała, że będziemy mniej zaskakiwani pewnymi informacjami. Trzymam kciuki i dziękuję za tą wiadomość.
To, że ta pani jest przygotowana do tej roli, to już tutaj nam nakreślił pan profesor, że nie jest to osoba przypadkowa, tylko jak najbardziej związana z branżą i merytorycznie przygotowana do prowadzenia tego typu instytucji, tego typu projektu. Ja tego chciałam trochę jakby z innej strony, bo mam nadzieję, że to, że kobiety pełnią w tej przestrzeni publicznej coraz poważniejsze funkcje, to już nie będzie takie egzotyczne, a będzie to normą. I też chciałam powiedzieć, że oczywiście też może się komuś wydawać, że coś takiego jak polskie technologie kosmiczne to też jakaś pewnego rodzaju egzotyka. A warto o tym mówić, to być może właśnie przy tej okazji takiej mocno PR-owej, jak ten polski pan Sławosz, który bierze udział w tej misji i będzie tym naszym tutaj polskim ogniwem, przypomnieć wszystkim o tym, że jeżeli nasz kraj ma jakiekolwiek aspiracje i myśli o przyszłości, to też powinniśmy widzieć swoje miejsce w podbijaniu kosmosu, czy jakby w zaangażowaniu w te technologie, które mają związek z tym rynkiem. I to nie jest jakieś nasze widzimisię, tylko jest takie, każdy kraj, który chce odgrywać jakąś rolę w świecie i myśleć o przyszłości, musi też myśleć o tym. Mamy też sporo takich lokalnych osiągnięć. Mamy firmy z Trójmiasta, które brały udział w różnych projektach. Jest taka Viran firma z PPNT, czy z Parku Technologicznego w Gdyni, która już miała udział w tych misjach. Jest Radmor, który ma swoje osiągnięcia. Jest taka firma, której, przepraszam, nie pamiętam nazwy, ale...
Green Forest, Jakusz
albo Space
i...
Forest.
Nie wiem, czy wszyscy Forest, słyszeli. Na pewno wszyscy słyszeli
Space
o...
Space Forest.
Tak, Space Forest, tak. O, są firmy
rakiecie,
z Pomorza. bieżącą. Tak.
Suborbitalnej BIGOS. W ogóle świetna nazwa, też PR-owo dobrze brzmiąca, każdy tak, zapamięta. Tak, mają też udane próby, jeżeli chodzi o wystrzeliwanie tych rakiet. Więc jakby kosmos, no to też nie tylko te podróż na Marsa. Kosmos to są też te wszystkie urządzenia, które są potrzebne. Systemy antydronowe to też w jakiś sposób jest też ta technologia. Więc to nie tylko te wielkie projekty z lotami, ale też ta cała infrastruktura, te wszystkie narzędzia, które są potrzebne.
Przyrządy badawcze, na Marsie tak. są, na Księżycu, współpraca z NASA.
No
także to są polskie firmy.
Obserwacja gospodarki morskiej, no przecież obserwacja tak. morza. Instytut Oceanologii, pan od ponad 10 lat prowadzi projekt BaltSat, z którego informacje kompletne informacje o stanie morza, zanieczyszczeń Bałtyku, jaka jest sytuacja meteorologiczna i tak dalej. Technologie kosmiczne są niezwykle ważne i tutaj jeśli o panią nową dyrektor chodzi, pani doktor Wachowicz, trzeba powiedzieć, jest też znana w środowisku międzynarodowym, ponieważ budowała pozycję Polskiej Agencji Kosmicznej w środowisku międzynarodowym i to jest bardzo ważne, że jeśli chcemy prowadzić projekty międzynarodowe, osoba, która jest frontmenką tak, tych przedsięwzięć ze strony Polski powinna być znana i jest znana i to jest istotne.
To bardzo dobrze wróży właśnie w przyszłości Polsce.
Przed wejściem na antenę też tak rozmawialiśmy między sobą o tym naszych aspiracjach i że po co tu agencja właściwie, można też w NASA, ale w NASA już są polscy inżynierowie, pamiętajmy o tym, tak? Mamy już udział, tak? Po co mają być tam? Mogliby być tutaj i działać razem z przy tych polskich naszych własnych projektach.
Ale może ponieważ są tam, to może pomogą otworzyć nam drogę do jeszcze większych kontaktów z NASA, korzystając ze swoich własnych
inżynierowie, praktycy, specjaliści od ubezpieczeń i specjaliści od biznesu kosmicznego.
Ale mi się wydaje, że to, co pan profesor powiedział, bardzo ważne jest, żeby te osoby, które reprezentują tak ważne instytucje, takie przyszłościowe, miały relacje w świecie międzynarodowym i wydaje mi się, że to jest kluczowe, więc trzymamy kciuki. Tak. A ja dziękuję państwu za to.
Także kosmiczne. A czemu? Tak.
No to takim optymistycznym akcentem zaczęliśmy
będzie
audycję.
Kosmicznie.
Będzie kosmicznie. Chociaż kolejny temat to już taki bardziej przyziemny. Do Sejmu trafiła niedawno petycja, by dzień wolny 3 maja skasować i w zamian za to postawić na dzień wolny w Wielki Piątek. Już wiadomo, że tak się nie stanie. No i nasze długie weekendy majowe są bezpieczne, kto je lubi. W tym roku wystarczyło wziąć po świętach 8 dni kalendarzowych urlopu, by cieszyć się w sumie 2 tygodniami wolnego, wliczając święta. Lub wystarczyły 4 dni urlopu, by mieć w sumie 9 dni wolnego. A ja chciałam państwa podpytać, bo jak ustanowiono dzień wolny w dniu 3 maja, no to świat gospodarczy się burzył, że to będą straty, że Polska stanie, gospodarka nie będzie się rozwijała i generalnie wszystko do kitu. Troszkę już tych lat przeżyliśmy z długimi majowymi weekendami. Niektóre zdarzało się, że były prawie tak długie jak ten, który właściwie można powiedzieć, że dzisiaj się zaczyna. Jakie skutki długich weekendów dla firm, dla gospodarki, na ile się nasza gospodarka przyzwyczaiła, na ile zaczęła zarabiać w tym czasie? Czy stanęła?
Nie stanęła. Gospodarka funkcjonuje i ilość dni wolnych w ogóle nie ma wpływu na gospodarkę. Poza tym, gdy mówimy o dniach wolnych, to musimy oddzielić to od tego, co się dzieje w gospodarce, bo w czasie dni wolnych przecież pracują restauracje, kina, ludzie, cała logistyka.
Turystyka.
Cała logistyka globalna, porty, stocznie, jak trzeba wykonywać, a właściwie my tutaj obecni, ludzie wolnych zawodów, my jak potrzeba, to w dni wolne też pracujemy. Nie ma dziennikarza, który nie pracuje w dni wolne.
Tak? I realizatorzy radiowi, Ewa Palicka się przed chwilą, nasza realizatorka
tak,
odezwała, pani, ja też.
Bez pani, która realizuje program, nie byłoby audycji radiowych. Bardzo wiele osób pracuje, żeby inni mogli wypoczywać. Tych innych wbrew pozorom nie jest wcale tak dużo, bo jeśli ktoś idzie na rybę do mariny, to ta ryba sama do mariny nie przypływa na talerz. Ona przypływa z Islandii najczęściej, jeśli ktoś kupuje dorsza. Albo jeśli kupuje łososia, to dopływa tutaj do naszego talerza z Norwegii czy innych krajów skandynawskich.
Jeszcze prąd działa, powiem tylko. Pamiętamy, co przedwczoraj było w Portugalii, w Hiszpanii.
Tak. A ketchup przypływa z Chin.
Ja myślę, że na te rzeczy nie należy patrzeć tylko z perspektywy, kto pracuje, a kto nie pracuje, tylko to, że taki długi weekend, kiedy jest się w pracy ciągle w niedoczasie, potrzebuje się takiego dystansu albo odpoczynku na taką pracę kreatywną, to większość osób mówi, że to jest idealny czas na to, bo wtedy ci, którzy coś od ciebie chcą w pracy, nie dzwonią, a ty właśnie możesz spokojnie popracować. Albo jest to taki czas, kiedy regenerujesz po prostu swoje nadwyrężone energie i masz po prostu czas na odpoczynek. To jest taki niesamowity moment, że jak jesteśmy na urlopie, to inni mogą nie być na urlopie i czegoś od nas chcą, a w tym długim weekendzie jest taki okres takiego zadumania nad tym, co ja robię, czy dobrze swoim czasem zarządzam. No i przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że bardzo często jest tak, że nadmiar pracy wcale nie powoduje, że mamy lepszą efektywność, tylko po prostu jesteśmy przemęczeni. I maj, taki okres, kiedy po tej zimie, początku wiosny mamy potrzebę przebywania na świeżym powietrzu, jest idealnym terminem na to, żeby trochę podreperować swoją energię. Ja w branży, w której pracuję, w sumie to usługi doradcze, finansowe, to dla nas to jest bardzo ważny i potrzebny czas, żeby potem podreperować swoje siły na drugą część roku i po prostu wypocząć.
I wyczyścić głowę w lesie.
Tak, bo nie możemy ciągle pracować. Tak? Potrzebujemy jednak dystansu do tej pracy i zatrzymania się i zastanawiania, po co to wszystko.
No ja przyznaję, że jak się zbliżają te weekendy, albo jest po weekendach, albo jest przed świętami, tuż po świętach, trochę trudniej mi się pracuje, ponieważ zwykle ludzie, do których chcę zadzwonić, z którymi się chcę umówić i od których potrzebuję jakichś informacji dla swoich czytelników, akurat ich nie ma. I to jest taki trudny czas.
Tak samo jest zapraszanie gości do audycji w tym czasie.
Dokładnie, ale jakby też doceniam to, że i zauważam, że jest to ważne, żeby ludzie odpoczęli. Myślę, że naprawdę już nie ma co rozprawiać o tych długich weekendach. Tam, o ile kojarzę, to ten wątek był taki, żeby przełożyć z 3 maja na Wielki Piątek.
Tak.
I to jakieś takie ideologiczne wchodzą w tym momencie dyskusje i tu chyba nie warto o tym do tego tutaj wchodzić w ten temat głębiej, bo dla jednych jest Wielki Piątek, ważniejszy dla innych 3 maja. Wydaje mi się, że chyba dla wszystkich powinien być też 3 maja. W czasach, kiedy rozmawiamy o tym, i to bardzo poważnie, bo już są projekty, zapowiedziała pani minister resortu pracy program pilotażowy. Rozprawiamy o tym, żeby tydzień pracy jednak trwał 35 godzin, a nie 40. W czasach, kiedy mamy już nawet ustawy i na stopie unijnej o work-life balance, tak, czyli już nas ustawami mają uczyć, żebyśmy umieli odpoczywać i dystansować się od pracy, żeby potem też lepiej pracować, to naprawdę już nie ma co rozgrzebywać tych tematów pod tytułem, czy nam potrzebna jest ta majówka, albo czy nam potrzebna jest jeszcze wigilia. Tu przypominam, w tym roku mamy po raz pierwszy wigilię niepracującą. Niestety zwykle jak rozprawiamy o pracy w dni wolne, czy te długie weekendy, to zawsze i tak to się kończy na dyskursie o handlu. Ale a to nie są jedyni ludzie pracujący w tym czasie. Fajnie, że państwo to podkreślili wcześniej, bo ciągle jakoś przez pryzmat tych sklepów i półek, a masa ludzi pracuje w te i nawet przed wolnym, po wolnym, w czasie wolnego.
A przed wolnym nawet jeszcze więcej, bo trzeba wykonać więcej obowiązków, tak, żeby mieć spokojną głowę na wolnym.
Ja myślę, że też w tej petycji, o czym rozmawiamy, 3 maja czy Wielki Piątek, to pewnie trzeba te kwestie rozdzielnie rozważać, bo dla mnie ważne jest to święto 3 maja z perspektywy takiej, to, że to jest nasze trochę święto narodowe, święto takiego sukcesu, bo my bardzo często mamy takie zapędy, żeby świętować te momenty, które były trudne w naszej historii, a nie te pozytywne. Dlatego jeżeli miałabym zastanawiać się, miałabym na to wpływ, decyzję, to bym te 2 dni pewnie zdecydowała, że są wolne. I Wielki Piątek, i 3 maja, ale gdybym miała do wyboru tylko jeden z tych dni, bo drugi już nie zmieściłby się w kalendarzu, to zdecydowanie zostawiłabym 3 maja. Nie abstrahuję od długiego weekendu. Po prostu to jest takie święto radości i sukcesu, które powinno być celebrowane.
Tak, ale jeszcze jeśli mówimy o dniach wolnych, należy podkreślić tak, nie tylko logistyka, praca. No przecież każdy chciałby mieć energię w domu, pracują energetycy, woda, ścieki, ale jeszcze zwrócę na jedną rzecz uwagę. Dni wolne dla wielu ludzi to nie są dni odpoczynku, to są dni nauki. Przecież studia podyplomowe, studia MBA, dokształcanie się, to ludzie to wykonują w czasie wolnym, często poświęcając właśnie ten wolny czas na rozwój i doskonalenie siebie.
Ale tutaj z tymi studiami podyplomowymi to muszę powiedzieć, że ja nie do końca jestem wyznawczynią tego, że one powinny się w sobotę i w niedzielę odbywać. Często ludzie podnoszą swoje kwalifikacje, których biznes korzysta i powinno to być moim zdaniem niedziela, nie powinna być dniem studiowania.
Wioleta Kakowska-Mering, Ewa Sowińska, profesor Marek Grzybowski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
A już za chwilę o tym, jak zmienia się Intel i na ile te zmiany dotkną tutaj nasz gdański oddział. No i także wrócimy, raz na jakiś czas wracamy do kwestii ESG. Okazuje się, że po raz pierwszy w historii inwestorzy z Europy zmniejszyli zaangażowanie w fundusze inwestycyjne i fundusze ETF inwestujące zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju. Jakie mogą być tego konsekwencje? O tym za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście dziś, przypomnę, Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka ekonomiczna portalu Trójmiasto.pl, Ewa Sowińska, członkini Rady Nadzorczej Orlenu, biegła rewidentka ESO Audit, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. To teraz może kosmicznie nie będzie. Intel. Pracownicy mają wracać do biur, czyli pracować bardziej stacjonarnie niż zdalnie. Mają pracować przez 4 dni w tygodniu. Zwolnienia zapowiadane będą, ale no w teorii mają ominąć inżynierów, a firma zamierza ograniczyć wydatki na badania i rozwój. No, co tutaj w przypadku naszego gdańskiego oddziału jest problematyczne, bo on się zajmuje badaniami i rozwojem. No i chciałam się zapytać państwa, jak to wróży gdańskiemu oddziałowi firmy, czy może być tak źle, jak się wydaje, czy jednak pracują tam mądrzy ludzie, są wydajni i jednak jest szansa, że te wydatki akurat w gdańskim oddziale nie będą cięte. Wioleta Kakowska-Mering, autorka artykułu zresztą na ten temat.
Jest to niepokojące. Problemy Intelu to nie jest temat wczoraj, to się już ciągnie dłuższy czas. Właściwie dość trudno zdiagnozować, z czego one wynikają. Z tej ostatniej konferencji wyszło na to, że jakby, no nie wiem, stwierdzono, nowy prezes stwierdził, że mają problem jakby z zarządzaniem tą całością. Jest to dość opasła struktura, bo to widać. No po drodze było też sporo problemów technologicznych, tak, z procesorami. No tych problemów jest sporo. Zmieniło się tylko tyle, że już się nie mówi o sprzedaży, mówi się o reorganizacji. Pytanie, no czy to by było lepsze? Trudno powiedzieć. Znaczy mnie to zawsze niepokoi, choćby z tego powodu, że tak jak o Intelu globalnie możemy sobie różnie rozprawiać, tak o Intelu w Trójmieście, no to było dość, jest to dość ważne przedsiębiorstwo. Wokół Intela, który wszedł tutaj w latach 90. tonach, tak naprawdę rozbujał się ten cały rynek IT trójmiejski. Za Intelem przyszły następne firmy. Inżynierowie, którzy zaczynali w Intelu, wychodzili z Intela, zakładali swoje działalności. Znaczy to było takie, taka lokomotywa, która trochę nas w tej branży IT umocniła, więc jakby no niezależnie od sympatii i antypatii, jeżeli tak duży podmiot ma kłopoty, to nie powinniśmy się z tego cieszyć, bo te kłopoty mimochodem na pewno też nas dotkną. W ubiegłym roku, jak zapowiedziano zwolnienia, one też miały być globalne, to się okazało, że też się to odbiło dosłownie w konkretnych liczbach, jeżeli chodzi o zespół tutaj w Trójmieście, bo 200 par osób pożegnało się z Intelem.
Tylko, że część z tych osób pożegnała się sama, to nie były zwolnienia.
Też, ale to podejrzewam, że były jakieś prowadzone rozmowy. Jest to tak, intelekt akurat niechętny, żeby tak wyjawiać te swoje szczegóły tych rozstań, którym jakby być może dostał jakąś inną propozycję i wydało się to im ciekawsze na tamten moment. No, na pewno to też dotknie oddziału gdańskiego. Tutaj zapowiedziano te cięcia na badania. No to choćby z tego powodu w jakiś sposób to dotknie. Co ciekawe, ale to może być jakimś ratunkiem. Zapowiedziano też, że troszeczkę zostanie uproszczona ta struktura zarządzania, czyli mniejsze zespoły, większa odpowiedzialność. To może z kolei być ciekawe dla tych ludzi, którzy są samodzielni.
I może być takim wyzwaniem rozwojowym.
Dokładnie.
Też w firmie.
Akurat tu wierzę tutaj w to, że pracują tam mądrzy, wartościowi inżynierowie i że to też weźmą pod uwagę ci podejmujący decyzje gdzieś tam globalnie u gór.
Ale Intel idzie normalną ścieżką, taką jak
profesor
wszystkie
Marek Grzybowski.
Tak jak wszystkie duże firmy. Najpierw rośnie, pączkuje, później się okazuje, że jest za duża, że struktura się rozbudowała. Prawo Parkinsona funkcjonowało już 50 lat temu i to samo jest z takimi firmami jak Intel i wieloma, które się rozbudowują. Prezes zapowiedział, że zwolni 20% osób, ale
Globalnie, na całym
globalnie. Globalnie, ale jak mówi się, 20, kiedy zwalniają, to znaczy, że będą przyjmować, tak? I tylko kwestia jest, w którym krańcu świata. Pamiętajmy o tym, że bardzo dobrze wykształceni są informatycy w Indiach i innych krajach azjatyckich. Wietnam eksportuje więcej produktów wysokich technologii niż Polska do Stanów Zjednoczonych na przykład. To więc uważam, że ci informatycy, którzy przeszli przez Intel, nie zostaną straceni. Mają dobrą wiedzę, dobre CV, czegoś się nauczyli, mają dobre przygotowanie od nas, z naszych uczelni i to jedno z drugim i trzecim połączy się i wydaje mi się, że nawet te zwolnienia mogą spowodować, że powstanie szereg nowych firm w naszym regionie, które będą bliżej rynku niż Intel, który patrzy się na rynek globalnie.
Ja dokładnie patrzę tak jak pan profesor, bo ta ostateczna decyzja to jednak będzie decyzja osób, które mają wiedzę wewnętrzną, taką wiedzę, której my jako obserwatorzy mieć nie możemy. Często też nawet pracownicy mogą nie widzieć tych wszystkich elementów, które zdecydują o rozwiązaniu. Jednak myślę, że trzeba patrzeć na to w taki sposób, jak już mieliśmy różne doświadczenia. Kiedyś branża stoczniowa, wydawałoby się, że sobie nie poradzi, a potem się okazało, że sobie całkiem dobrze poradziła. Polscy fachowcy znaleźli pracę i byli bardzo pożądani. Tak samo tutaj pewnie będzie tak, że ci, którzy mieli okazję pracować w takiej firmie, to know-how, które wniosą i już wnieśli na polski rynek, szczególnie gdański, będzie zagospodarowane i da dobre efekty. Jedyne to, co powiedziała pani redaktor, to może smuci to, że tak duże firmy ograniczają fundusze, budżety na badania i rozwój. Wydawałoby się, że teraz jesteśmy w takiej rzeczywistości, kiedy tych nowych rozwiązań, tych innowacji potrzebujemy w sposób szczególny, żeby sobie tak zmieniającym się biznesie poradzić. Tam jednak plany są inne. Jak będzie, zobaczymy. Ja trzymam kciuki i przede wszystkim cieszę się, że tylu dobrych inżynierów polskich mogło tak wiele rzeczy się nauczyć i teraz wierzę w ich odwagę i w ich taką przedsiębiorczość, którą tutaj na gdańskim rynku rozwiną, niezależnie od tego, czy zostaną, czy będą odchodzili z firmy.
Tak, bo wiele firm w transformacji gospodarczej powstawało w ten sposób. Firmy upadały, a ludzie musieli założyć biznes i biznes, zakładali biznes. Najważniejszy jest kapitał ludzki. Ci ludzie są wykształceni, być może jak zostaną zwolnieni, uruchomią własne firmy informatyczne i Polska będzie w pewnych obszarach z tym doświadczeniem funkcjonować na rynku międzynarodowym.
Ale ja przypominam państwu, że inżynierowie z Intela zakładali swoje działalności, swoje firmy, czy byli zwalniani, czy nie. Tylko była to najczęściej ich własna decyzja, że odchodzą, idą swoją drogą. No to od razu będzie jakiś bodziec. Tylko problem Intela niestety jest moim zdaniem chyba trochę większy niż tylko reorganizacja, która wynika z tego, że w ogóle cała branża się w tej chwili IT trochę zmienia, tak? Bo i sztuczna inteligencja, o ironio, póki co najbardziej właśnie tej branży zaszkodziła, tak? Bo sami sobie wymyślili coś, co zaskutkowało pierwszymi zwolnieniami. Problem Intela jest jednak zdecydowanie większy, bo nie po to, znaczy nie po to, by się wycofali z dużych inwestycji w Europie, bo miało powstać to ta fabryka mikrochipów pod Wrocławiem, ale też i w Niemczech. Nie po to były problemy wprost technologiczne z procesorami, co jest dużym obciążeniem i problemem. To nie jest tylko reorganizacja. To są duże, poważne problemy, jeżeli chodzi o tą całą organizację. No oczywiście taka sytuacja, jeżeli coś jest źle, to można wykorzystać okazję, trochę przewietrzyć te kadry i trochę je zmienić, przestawić, ale gdyby to było tylko tym powodem, to mniej bym się obawiała. Ale tutaj tych problemów Intela jest trochę więcej i one są duże, nie bez powodu. Jeszcze z miesiąc, dwa temu mówiło się o sprzedaży, a to już jest bardzo poważna decyzja. No miejmy nadzieję, że tymi działaniami, tą reorganizacją uda się zatrzymać tą zły moment dla Intela.
A ja myślę, że z tej informacji też ważna jest ta, którą pani redaktor przeczytała, że przechodzą na inny system pracy, że jednak doświadczenie takich globalnych firm pokazuje, bo oni jednak mają szersze doświadczenie niż taka lokalna firma, że praca zdalna na dłuższy okres czasu albo w takim zakresie, w jakim dostosowano się do potrzeb pracowników, nie przenosi korzyści pewnie jednej i drugiej stronie. I to, że się zamierza większy czynnik tej pracy stacjonarnej w biurze włączyć, pokazuje, że być może sygnał jest dla innych firm, żeby się też przyjrzały, czy rzeczywiście w jakim one modelu pracują, bo coraz częściej się mówi, że jednak ta innowacja, to takie pobudzanie nas do innego myślenia jednak przychodzi od drugiego człowieka i być może nadmiar pracy zdalnej w takich kreatywnych zawodach, tu szczególnie ludzi IT, może im nie służy i całej firmie, więc to dla mnie jest takie zastanawiające. Ciekawa jestem, czy pojawią się komunikacje z innych biznesów, z innych firm, że u nich tak samo, takie same wnioski, że trzeba wracać do biur przynajmniej na dłużej niż tylko 3 dni czy 2 dni w tygodniu.
Właściciele przestrzeni biurowych już zacierają ręce, myślę, bo był już taki moment na tym rynku, że troszeczkę...
Że zmieniali, zmniejszali wynajmowane powierzchnie.
Tak, albo się zmieniał koncepcję na te przestrzenie, już były tam pod małe hotele, akademiki, a być może znowu wrócimy do dużych przestrzeni biurowych.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pewnie do tematu będziemy wracać nie jeden raz, a teraz zmieniamy temat i okazuje się, że po raz pierwszy w historii inwestorzy z Europy zmniejszyli zaangażowanie w fundusze inwestycyjne i fundusze ETF inwestujące zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju. ESG staje się coraz mniej popularną doktryną na rynku kapitałowym, co widać było wcześniej w innych częściach świata, alarmuje bankier.pl i precyzuje, że w pierwszym kwartale tego roku inwestorzy na całym świecie wycofali rekordową kwotę ponad 8,5 miliarda dolarów netto z funduszy ESG. No i chciałam Państwa zapytać, co dalej z realizacją ESG? Czy gospodarka, porty, firmy będą mniej zielone? Czy Europa zaczyna powoli odchodzić? Bo przypomnę, że niedawno opublikowano założenia pewnej deregulacji omnibusa i tam już te warunki związane z ESG dla firm, przepraszam, są znacznie mniej wyśrubowane. Jaki to będzie miało skutek?
Znaczy, w mojej ocenie kwestia związana z omnibusem, o którym ostatnio dużo dyskutujemy, to przede wszystkim był ukłon w stronę jakby zmniejszenia wymogów raportowania. Ja nie zauważam, żeby inne regulacje, które wymagają zmiany modeli biznesowych, przygotowań do tej transformacji energetycznej, zmieniały się tak bardzo, tylko zwrócono uwagę na to, że jednak te wszystkie przepisy, które mówiły o warunkach raportowania, potem też atestacji tego przez biegłych rewidentów, były tak późno i w takim pośpiechu ustalane i były bardzo trudne i niezrozumiałe i jednocześnie to powodowało, że nie było wystarczającej grupy osób, które w tych tematach się specjalizowały, ekspertów i to powodowało, że zostały te regulacje przejrzane i w wyniku tego przesunięto pewne terminy, które miały już obowiązywać za 2025 rok te duże firmy i wrócono do koncepcji, że jednak ten obowiązek samego raportowania, dostarczania danych zostanie nałożony czy utrzymany w obowiązku będą te duże firmy w zależności od właśnie zatrudnienia, a tym małym dano więcej czasu na przygotowanie, bo ja jako biegła rewidentka, jak w trakcie badań sprawozdań finansowych rozmawialiśmy z firmami, które były właściwie w przededniu przygotowań do raportowania, to jednak one wszystkie się skarżyły na to, że te przepisy były zbyt skomplikowane, trudnym językiem, mało było też takich ekspertów, którzy mogli wspierać firmy w tym przygotowaniu. I im ten czas, który został dany, te dwa lata trochę przesunięcia, mogą być czasem, kiedy one się skupią na tych biznesowych kwestiach, czyli na zmianie modeli biznesowych, tych źródeł energii, pewne kwestie, które są potrzebne w prowadzeniu biznesu, a samo regulowanie dla nich było za trudne. Te kadry były zbyt mało jeszcze przygotowane do tego, więc ja patrzę na Omnibusa w taki sposób, że on po prostu dał czas na zbudowanie świadomości, na przyjrzenie się rozwiązaniom, które są. Jednak nie zmienia to faktu, że jest bardzo dużo głosów, które myślą, że to jest po prostu odejście od zrównoważonego rozwoju. Trochę to, co pani redaktor zacytowała, odchodzenie od tych funduszy. To też było widać, że de facto taksonomia wprowadzała pewne warunki pozyskania lepszego finansowania, lepszych źródeł, ale wcale nie było widać, żeby te właśnie finansowania w oparciu o taksonomię tak bardzo przerastały, bo znowu to się okazało. Były niejasne te regulacje, dużo niejasnych oczekiwań i w związku z tym część firm, część banków wcale nie były zainteresowane takim źródłem finansowania. Po prostu nie mieliśmy wystarczającej ilości czasu, żeby zbudować sobie zrozumienie, po co to wszystko, a to wszystko jest po to, żeby tymi danymi, które są pozyskiwane, przygotować źródła informacji dla ubezpieczycieli, dla różnych właśnie instytucji, mi się wydaje, że przede wszystkim dla inwestorów, którzy reprezentują fundusze emerytalne. Oni muszą patrzeć na inwestycje w dłuższym terminie czasu niż ci, którzy chcą zarabiać w krótkim okresie czasu. I ewidentnie widać, że firmy, które przeszły na tę drogę zrównoważonego rozwoju, one w długim okresie czasu będą zyskiwały na wartości. Więc ja jestem optymistką, chociaż muszę powiedzieć, że byłam w Katowicach na Europejskim Kongresie Gospodarczym i tam tego optymizmu tak bardzo nie odnalazłam.
No, będzie nie tylko wartość firm, ale ja widzę, jeśli chodzi o przemysły morskie, to jest element konkurencyjności. Bo jeśli może być taka sytuacja, że wpuścimy twoją firmę do portu, czy nasze statki będą przewoziły twoje towary, jak będziesz ekologiczny. To jest wykorzystanie przewagi konkurencyjnej, właśnie ten element niefinansowy, nawet nieusługowy, tylko można zawsze powiedzieć, że jeśli nie masz odpowiednich certyfikatów czy poziomu związanego z ESG, to tak samo jak kiedyś zaczęto wprowadzać ISO, tak? No, zaczęto wprowadzać certyfikaty i się okazało, że nagle niektóre firmy wypadają, bo nie mają odpowiednich certyfikatów. Znaczy, zarabiały inne firmy, które się wyspecjalizowały w tym, że nadawały certyfikaty i tak się wykreował nowy rynek tych, co mają certyfikaty i tych, co certyfikatów nie mają. Natomiast wiemy o tym, że wiele produktów, które używamy, od telefonów komórkowych poprzez sprzęt AGD i tak dalej, nie ma, firmy nie mają chińskie tych certyfikatów, a my te elementy tych urządzeń albo całe urządzenia kupujemy, więc tutaj jest sytuacja taka, gdzie naprawdę inwestorzy widzą, że jest poprawa sytuacji przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym i naprawdę jest przedsiębiorstwo ekologiczne, a gdzie jest pozornie ekologiczne. To w sprawozdaniach finansowych wiadomo, co trzeba zbadać, natomiast w sytuacji sprawozdań niefinansowych, elementów niefinansowych sprawozdania, no to bywa różnie. Tak to jest.
Mam takie poczucie, bo my tu rozmawiamy właściwie o tych takich szczegółach, raportowaniach, a myślę, że to jest teraz taki moment, kiedy właściwie w ogóle jakby mam takie poczucie, że zaczynamy apiać od nowa całą dyskusję o tym Zielonym Ładzie. Jest to też wina jakby osób, które przy tym pracują, że trochę tak nie za bardzo wyjaśniamy ludziom, o co chodzi, bo ESG to jest i środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Skupiamy się ostatnio właściwie tylko i wyłącznie, mam takie wrażenie, na środowisku. Przeciętnemu Kowalskiemu cała ta historia kojarzy się rolnikiem, który teraz musi tutaj spełniać jakieś, Bóg wie jakie normy, żeby przetrwać, czy z przedsiębiorcą, który musi rywalizować z tanim chińskim produktem przy drogich cenach energii. W ogóle zapominamy, że ta cała historia to jest dużo więcej rzeczy, tak? To są relacje w pracy, to są relacje z pracownikami, to są relacje między firmami. I trochę się obawiam, że w tym takim podziale świata obecnie na prawicowy i lewicowy, jakby nie było środka, te skrajności nami tak potrząsają w jedną i w drugą stronę, że możemy gdzieś przegapić te wartości i te zyski, które byśmy mieli. Chcieliśmy przecież się uniezależnić troszeczkę od tych gospodarek dla nas niekonkurencyjnych, bo działających poza wszelkimi
certyfikacjami.
Tak, prawami człowieka. No to mamy teraz okazję, byśmy mieli, tak? Jeżeli dla nas będzie ważne, to albo będziemy musieli być może zmuszeni do tego, żeby jakieś normy respektować, to się może okazać, że wtedy nie cena chińska czy indyjska będzie ważna.
I tu wejdę w słowo, Chińczycy zaczynają respektować te unijne rozwiązania znacznie sprawniej niż Europejczycy.
Dokładnie. Oni są bardzo szybko działają, bo tak jak się wycofały Stany Zjednoczone pod rządami Trumpa z tych działań ESG, tak od razu w to miejsce próbują wejść Chiny. W tym roku
nie tylko Chiny,
spotkanie
unijno-chińskie. W ogóle kraje Pacyfiku.
I Arabia Saudyjska, proszę sobie wyobrazić. Kraj, którego byśmy nie kojarzyli. Oni wyniuchali tam po prostu biznes. Coś, czego my przez to, że się zaczęła wokół tego dysputa ideologiczna, a nie biznesowa, możemy to stracić.
Tak, ja się zgadzam z tym, co powiedziała pani redaktor, że musimy sobie odpowiedzieć, kim my chcemy być jako osoby, które żyją w tej części świata, w Europie, dokąd zmierzamy. I właśnie to, co nas najbardziej dotyka, to ta transformacja energetyczna pokazuje, że wszystkie te działania, które czynimy, są po to, żeby się uniezależnić od niepewnych źródeł, no, źródeł energetycznych. I pomimo, że OZE nie jest takim pewnym źródłem dostarczania energii, to właściwie można powiedzieć w takiej sytuacji geopolitycznej żadne zewnętrzne źródło takie nie jest. I jeżeli wierzyć w pomysł, niedawno rozmawialiśmy o badaniach rozwoju w firmach IT, to ja wierzę w to, że pomysł wielu mądrych ludzi spowoduje, że będziemy umieli zarządzać tą nieregularnością, a z drugiej strony ci oponenci, ci, którzy byli przeciwni ESG, oni jeszcze większą uwagę niż kwestie środowiskowe podkreślają jakieś dziwne, niezrozumiałe oczekiwania ludzi i dawanie pracownikom większych praw niż mają dotychczas i przede wszystkim zwracanie uwagi, że no właśnie to się mówi, że w tych dzisiejszych czasach nie chodzi tylko o postawy etyczne biznesu, ale przede wszystkim o godność ludzi w tych wszystkich miejscach pracy i w otoczeniu społecznym. I tego ciągle brakuje. No jeżeli ktoś podważa to, że nie mamy prawa do godności, do życia w środowisku czystego powietrza, dostępu do wody, no to właściwie podważa warunki, które dają nam szansę przeżycia na ziemi. Więc wydaje mi się, że to trzeba na to po prostu szerzej spojrzeć, a my ciągle jednak tych rozwiązań szukamy w finansach, czy nam się opłaca, czy nie opłaca. A jakość zostaje no, przesunięta na drugi plan. A dzisiaj chodzi też o jakość życia, warunki, w których funkcjonujemy.
I jakość pracy, bo jakość pracy poprawia jakość produktów i efektywność, i skuteczność, i konkurencyjność. Jakość pracy, ja to obserwuję na rynkach skandynawskich. Tam bardzo zwraca się uwagę na to, żeby pracownik miał dobre warunki pracy, bo on wtedy lepiej pracuje i firma jest konkurencyjna, bo trzeba powiedzieć, że marketingiem firmy nie zajmuje się dział marketingu. Marketing firmy tworzą wszyscy pracownicy. Jeśli pracownik mówi źle o firmie lub źle się w niej czuje, to też jest zły marketing dla firmy. I to jest bardzo istotne, więc tutaj trzeba pamiętać, ESG to jest i zarządzanie przyjazne dla człowieka, tworzenie dobrego środowiska społecznego i dbałość o środowisko, w ogóle nasze otoczenie.
I tutaj stawiamy kropkę, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka ekonomiczna portalu trójmiasto.pl, Ewa Sowińska, członkini Rady Nadzorczej Orlenu, biegła rewidentka ESO Audit, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Ewa Palicka audycję realizowała, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z Państwem w poniedziałek, 5 minut po godzinie 10. Gościom i słuchaczom serdecznie dziękuję i kto może skorzystać z tego długiego weekendu, to życzę.
Niech korzysta
i wypoczywajcie Państwo,
dobrej
ile
pogody.
Się da.
Dużo słońca.
Dziękujemy bardzo.
Ludzie i pieniądze.